A na łączach jest Jarosław Papis, prezes Fundacji Trzeci Wymiar Kultury, jest teraz w Tel Awiwie. Dzień dobry panu.
Shalom, dzień dobry.
Przyleciał pan do Izraela wczoraj czy przedwczoraj i w jakim nastroju zastał pan Tel Awiw?
No, przyleciałem wczoraj, bo Tel Awiw nie był w dobrym nastroju. Ale z Bożą pomocą dzisiaj się uspokoiło, zostało zawarte porozumienie między stronami konfliktu, między Izraelem, Hamasem i jest spokój.
To porozumienie dotyczy tej jednej chwili, czy to jest jakieś porozumienie, które może być skromnym fundamentem do budowy czegoś większego?
Myślę, że jest to porozumienie jednej chwili. Daleka droga do porozumienia, to będzie trwałe.
A jak wygląda w ogóle sytuacja wewnątrz rządu izraelskiego? Czy to jest rząd jednolity? Czy jest jedna w Izraelu myśl, która dominuje, jeśli chodzi o relacje izraelsko- czy żydowsko-palestyńskie?
Nie ma jednomyślności. Zaczęły się też demonstracje Izraelczyków przeciwko tej polityce rządu, polityce ugody, polityce, która nie rozwiązuje właśnie problemu, przynajmniej w dłuższej perspektywie, bo to się uda na trwałe rozwiązać, to chyba, nie wiem, takich optymistów nie ma, ale Izrael jest podzielony bardzo i te podziały idą na różnych płaszczyznach, przez różne środowiska przechodzą bardzo różnie, nie ma jakiegoś wspólnego mianownika.
A czy to jest tak, że teraz premier Netanyahu jest tym, który dąży do złagodzenia konfliktu i ma opozycję? Czy premier Netanyahu jest gołębiem czy jastrzębiem?
Wedle coraz częstszych opinii jest gołębiem, co się w wielu środowiskach właśnie nie podoba. Stąd również te demonstracje przeciwko takiej polityce, przeciwko, jak niektórzy twierdzą, polityce trochę ugody, trochę kapitulacji. A trochę ludzi w Izraelu przestaje rozumieć, dlaczego przywódcy Hamasu chodzą na wolności, w cudzysłowie, tak? Oni są do zlokalizowania, oni są do zlikwidowania, bo to oni o tym decydują, co się dzieje. To oni wydali rozkazy o bombardowaniu, wysyłaniu rakiet. Jedna z największych ilości ostatnio wysłanych, blisko 400 rakiet, które zostały wysłane na Izrael. Kilkadziesiąt trafiło w swoje cele.
Powodując ofiary.
Powodując ofiary, tak.
A jaki jest ton w głównych mediach? Czy to jest ton, który potępia gołębia Netanyahu, czy to jest ton zrozumienia dla gołębia?
No są i takie opinie, oczywiście i takie. A w Izraelu jest tak samo jak w Polsce, tylko trzy razy mocniej albo głębiej. I dzisiaj, w dniu dzisiejszym jest jakaś ulga po tym, że nastąpił ten rozejm, tak? Bo to jest dla mieszkańców Strefy Gazy, okolic, to jest wielka tragedia. A dzieci, przedszkola, szkoły są, żłobki są nieczynne. A dzieci są wysyłane w inne regiony kraju, na północ przeważnie, żeby się nimi zaopiekować. Część rakiet trafia, czy większość nawet trafia w cele cywilne, w obiekty cywilne. A to jest jakiś koszmar, to tak się nazywa. I też widzą dzisiaj ludzie w Izraelu, że system obrony przeciwrakietowej bardzo skuteczny, no, kilkadziesiąt rakiet przepuścił. A ze strony Hamasu było słychać takie głosy, że to jest początek, że oni chcą za cele obrać dalsze miejsca Tel Awiwem na czele. To się robi niebezpiecznie.
A w takim razie tym politykiem jastrzębiem, który jest opozycją do premiera Netanyahu, to jest kto?
Jest ich wielu. Jest ich wielu i to łącznie z koalicją, łącznie w łonie koalicji, może w ten sposób. To już nie tylko opozycja, ale i w łonie koalicji te głosy są bardzo podzielone. I nie brakuje głosów bardziej radykalnych, bardziej zdecydowanych, jeżeli chodzi o sytuację w strefie Gazy. Bo to głównie to jest problem. Ten problem nie dotyczy innych historii, tylko Gazy.
A jak to jest, że z jednej strony strategiczny partner Stanów Zjednoczonych, premier Netanyahu, bliski przyjaciel rodziny prezydenta Donalda Trumpa, z drugiej strony człowiek, który ma otwartą drogę do Moskwy i prezydenta Putina, nie może sobie poradzić z tym konfliktem, który trwa od tylu lat? Od wieków, od tysiącleci.
No, jak ja bym wiedział i znał odpowiedź na to pytanie, być może byłbym doradcą Netanyahu, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo trudny i skomplikowany problem. Myślę, że... Znaczy ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie będę się wymądrzał, po prostu nie znam.
Zadając to pytanie, miałem świadomość, że jest retoryczne, ale już nie będę gryzł się w język w trakcie zadawania pytania, więc oczywiście zwalniam pana z odpowiedzi na pytanie, tylko wolne konkluzje do naszej rozmowy.
Okej. Wydaje mi się, że... Nie wiem, co w tej sytuacji też panu powiedzieć. Nie wiem, jakie będą perspektywy, co się będzie działo w najbliższych dniach, a co się będzie działo w najbliższych miesiącach. Ponieważ po pierwsze, mało kto wierzy w Izraelu w to, że jakiekolwiek rozejmy z Hamasem mają jakiekolwiek znaczenie dla Hamasu. Tu wszyscy twierdzą, że nie, absolutnie nie. To jest chwila na przetrwanie, chwila na przegrupowanie, chwila na zdobycie środków kolejnych i kolejne wybranie sobie celów strategicznych Izraelu. I ludzie sobie w Izraelu zadają pytanie, co Izrael ma w końcu zamiar z tym zrobić? Bo ta sytuacja też nie może trwać w nieskończoność i to jest bardzo skomplikowany problem. To mocarstwa grają swoją politykę. I Putin, i Trump, i gdzieś w tym wszystkim jest Izrael i chociaż są takie jakieś powiązania między Netanyahu a Trumpem i dobre polityczne, nazwijmy to, relacje między Netanyahu a Putinem, to ta sprawa w tej części świata jest nierozwiązywalna na tą chwilę i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nikt nie kładzie na stole żadnej, ale to żadnej czytelnej koncepcji, co z tym zrobić.
Jarosław Papis, prezes Fundacji Trzeci Wymiar Kultury, był gościem Poranka Wnet. Będziemy, jeśli pan pozwoli, wspólnie obserwować to, co dzieje się teraz w Izraelu i w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Na zegarze godzina 8:46. A w studio Janusz Szewczak, polityk Prawa i Sprawiedliwości, ekonomista, który nas przez labirynt może przeprowadzi afery Get Back, bo to jest afera, która się tli, która nie tli, która gdzieś płonie pod spodem. Jedna erupcja nastąpiła, wulkanu nastąpiła wczoraj, ale zacznijmy może od podstaw. Co to jest ten Get Back?
No, GetBack to była firma windykacyjna, która po prostu skupowała długi różnego rodzaju przeterminowane zobowiązania. I takie firmy oczywiście istnieją w systemach rozwiniętych krajów. Działają. Ta nawet firma była firmą przecież, można powiedzieć, w pełni giełdową, znaną, działającą pod nadzorami różnego rodzaju, i obligacje tej firmy sprzedawały między innymi w olbrzymiej mierze podmioty ze stajni pana Leszka Czarneckiego, między innymi bank Idea Bank, który właśnie od wczoraj znalazł się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Są poważne zarzuty również do prokuratury w tej sprawie o działalność mającą charakter naruszenia ustaw prawa bankowego, doradztwa finansowego, instrumentów handlu, instrumentami finansowymi itd., itd.
Nie wiem, czy pan tak dokładnie zna historię, ale w którym roku i kto stworzył GetBack?
No oczywiście założycielem tego był również Leszek Czarnecki. Tą firma później została po prostu sprzedana.
Jest firma GetBack, skupuje długi, tak? A potem je windykuje od dłużników, czyli najpierw machina jakoś tam musi działać, działa sprawnie, a potem co się dzieje?
No, a potem dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości, różnego rodzaju naruszeń obowiązujących procedur prawa i firma staje w obliczu bankructwa, tak jak to dzisiaj jest na sprzedaż, tak.
Bo banki taką firmę, ci, którzy mają złe długi, tak? Czyli na przykład duże banki.
Tak. Instytucje finansowe mają przeterminowane zobowiązania, tak zwane złe długi, mogą je po prostu sprzedawać znacznie poniżej ceny nominalnej.
A jednocześnie,
często jest to 30-20% wartości.
A jednocześnie zysk jest taki, że księgowo te banki zaczynają lepiej wyglądać.
Tak, tym bardziej, że właśnie one kreują swoje, emitują swoje obligacje i sprzedają, tym się handluje. Wie pan, to jest po prostu to szaleństwo różnego rodzaju instrumentów finansowych pochodnych, instrumentów pochodnych. Na całym świecie jest z tym problem.
Czyli w pewnym sensie jest to taki duży śmietnik, taki śmietnik, do którego można wrzucać to wszystko, co jakoś...
Tak, to nawet się czasami nazywa tak zwane obligacje śmieciowe. Często, że niewiele warte, prawda, tworzy się pewną sztuczną otoczkę ich znaczącej wartości.
Jak jest taki duży, przepraszam, bo to nie jest obrażanie GetBacku, ale jak się tworzy takie duże wysypisko śmieci, to do tego wysypiska, z przyjemnością z tego wysypiska korzystają rozmaite banki. Czy wszystkie banki w Polsce korzystały z tego wysypiska?
Nie, oczywiście, że nie. I to tam było kilka instytucji, które głównie to obsługiwały dwuznacznie, taki w cudzysłów weźmy to. Właśnie Idea Bank był jednym z głównych, ale był również Polski Dom Maklerski, którego cofnięto, któremu licencję niedawno cofnięto również za tego typu proceder. No i mamy, powtarzam, fundamentalne wydarzenie od wielu lat niewidziane, właściwie chyba nigdy nie spotykane w 30-leciu, że bank Leszka Czarneckiego, Idea Bank, został wpisany na listę ostrzeżeń w dniu wczorajszym oraz skierowano zawiadomienie do prokuratury.
Jeszcze przez urzędującego do wczoraj prezesa KNF-u Marka Chrzanowskiego?
No tak wygląda, tak. Nie wiem, jak tam te decyzje o podaniu się do dymisji dokładnie z godzinami, ale generalnie tak. I to nie jest nowa sprawa, to już było, ten raport był gotowy wcześniej. I o ile pamiętam, ten podmiot, Leszka Czarneckiego podmiot, miał chyba do 7 listopada odnieść się do stawianych zarzutów, a więc jakby sprawa była w toku już.
Czyli... To przypadkowe zdarzenie, czyli publikacja artykułu i wpisanie tego, to są dwa równoległe zdarzenia. To trzeba odnotować. Tak,
tak, moim zdaniem nie są przypadkowe i mają pewną zbieżność, mają pewien związek. Uważam, że to była taki rzut na taśmę, prawda, jakaś forma może jeszcze wymuszenia czegoś być może na decyzjach KNF-u, no bo było wiadomo, że będzie bardzo krytyczna i surowa ocena działań, powtarzam, no, działań łamiących i prawo bankowe, i przepisy dotyczące dyrektyw unijnych, obsługi handlu instrumentami finansowymi, a więc doradztwa finansowego.
A co to znaczy, że na listę instytucji zagrożonych Idea Bank został? Co to w ogóle, Idea Bank jest ważnym bankiem w systemie bankowym polskim?
No i to jest już dość, można powiedzieć, no średniej wielkości oczywiście bank, ale niewątpliwie to jest taka pierwsza sytuacja, kiedy znajduje się bank na takiej liście ostrzeżeń. Przypomnijmy, to często tak na tej liście znajdowały się jakieś piramidy finansowe, prawda, czy jakieś podejrzane fundusze inwestycyjne, które po prostu oszukiwały swoich klientów, a więc bardzo no, takie naznaczenie negatywne, bym powiedział, wskazanie.
Prawda? Ale to wskazanie negatywne co oznacza?
No, ono tu również jest związane z zawiadomieniem do prokuratury, czyli wskazaniem konkretnych naruszeń prawa, więc to już jest znacznie jeszcze poważniejsza kwestia, prawda?
Że będzie... Idea Bank naruszył...
Tak, tak, szereg ustaw, szereg przepisów, powtarzam, nie tylko ustawy prawo bankowe, ale również ustawy o instrumentach finansowych, ustawy o doradztwie finansowym.
No bo jeszcze raz, no bo żeby zrozumieć, czy ta sytuacja, która dotyczy GetBacku i możliwej upadłości, bo to, o to chodzi, tak? Czy upadnie, czy nie upadnie ten GetBack? Jak upadnie, to co to... No i co z tego, jak upadnie?
No
co
oczywiście, to jest 2,5 miliarda złotych, które albo nowy nabywca będzie musiał wziąć na siebie ten garb, prawda, ten problem do rozwiązania. To jest kwestia zwrotu pieniędzy przecież klientom i tak dalej, no więc upadłość to jest duża instytucja, stosunkowo 2,5 miliarda złotych są potężne pieniądze, porównywalne no gdzieś tam ze SKBankiem w Wołominie, ale to był bank tamten spółdzielczy przecież, a to jest już bank z grupy też finansowej, przypomnij, to jest pewna grupa finansowa, która pana Leszka Czarneckiego, która prowadzi między sobą, tam jest Getin Noble Bank, inne instytucje jeszcze finansowe. One między sobą prowadzą pewną działalność krzyżową, często, prawda, współpracują i tak dalej, więc to jest istotny element tej grupy Idea Bank.
A potencjalne straty, jeżeli by GetBack upadł, to potencjalne straty mają ci, co kupowali obligacje.
No tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. To się wszystko razem ze sobą wiąże, wpływa na gorsze wyniki, na straty w poszczególnych kolejnych kwartałach tych instytucji. I moim zdaniem nieprzypadkowa była ta publikacja Gazety Wyborczej w tym temacie.
Bo?
No bo niektórzy już mieli świadomość, że będzie problem, że będzie wpisanie na listę ostrzeżeń, będą zawiadomienia do prokuratury i być może uznali, że takim rzutem na taśmę może jeszcze się coś uda osiągnąć.
I w kontekście tych wszystkich rzeczy kilka miesięcy temu nastąpiłoby spotkanie Leszka Czarneckiego, czyli oligarchy bankowego polskiego, dużego, z szefem KNF-u. To spotkanie było w 4 oczy. O samym spotkaniu co pan myśli?
No wie pan, ja mam większe doświadczenie chyba życiowe od pana Chrzanowskiego. Ja się z tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa wolałbym się nigdy nie spotykać sam na sam. Oczywiście to po pierwsze, bo przecież ta historia jest znana. Natomiast w ogóle wydaje mi się, że my powinniśmy raczej przyjąć model amerykański tych rozwiązań twardo, bezwzględnie, do bólu, bez litości. Jeśli bankier naruszył prawo, jeśli bank naruszył procedury, to natychmiastowa kara. W Ameryce to jest po prostu norma, że to jest nawet często, są miliardy złotych, czy nawet dziesiątki miliardów złotych płaconych takich kar. Tu nie ma czasu, moim zdaniem, miejsca na dywagacje, na pogaduszki, po prostu nie ma tutaj, nie powinno być żadnej litości, moim zdaniem. Banki nie są żadnym siódmym cudem świata, wie pan, z którym się trzeba jak jajeczkiem obchodzić i w ogóle się zastanawiać, prawda, to jeszcze może podnieść premię tym, którzy zawinili. No, to pokazał kryzys 2008 roku światowy, że nie wyciągnięto żadnych wniosków, a jak widać u nas jakby szczególnie to takie poczucie, prawda, jakiejś takiej dobrotliwości pokutuje. Ja jestem zwolennikiem znacznie bardziej rygorystycznych tutaj rozwiązań w tej sferze. No bo po prostu trzeba od razu, to jeśli gdzieś ta tkanka jest zarażona, jeśli gdzieś jest chora, to ją trzeba wycinać od razu, nie dopuszczać do tworzenia się jakichś piętrowych problemów.
I od tego jest KNF, żeby wychwytywać takie w zarodku, ale to zarodek i GetBack już od jakiegoś czasu, ten pożar się tli i w środku tego pożaru tli, no, pali się, tak? Spotyka się szef KNF-u z tym, który jest, no, może ponieść największe konsekwencje, bo to imperium pana Leszka Czarneckiego może podnieść największe konsekwencje tego, co się dzieje.
No zdecydowanie tak, oczywiście to też jest widać jakaś już taki rozpaczliwiec zupełny, można powiedzieć, bo no przecież trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj ktoś będzie poważnie tego bankowca czy bankiera traktował, tak? No skoro on chodzi na spotkania z trzema urządzeniami nagrywającymi, to po pierwsze, po drugie oczywiście to jest kwestia wiarygodności dla takich instytucji nadzorczych. One muszą być absolutnie wiarygodne dla opinii publicznej, bo one gwarantują pewną stabilność tego rynku finansowego, jakąś formę zaufania. I tak z tym zaufaniem jest kiepsko na świecie, no ale trzeba zrobić na pewno więcej. KNF to jest taka instytucja, w której trzeba mieć nie tylko wiedzę, ale również twardy charakter, kręgosłup mocny. Trzeba po prostu być tutaj bezwzględnym, bez oglądania się na to, co tam napisze jakaś gazeta, dobrze czy źle.
Jak pan ocenia postawę premiera w całej tej sytuacji?
Myślę, że postawa była bardzo jednoznaczna, trafna i twarda, konsekwentna. Od razu ta sprawa stanęła na ostrzu noża. Myślę, że tak propaństwowo też zachował się szef KNF-u, podał się do dymisji, bo nie jest łatwo odwołać szefa KNF-u, więc tutaj uważam, że ta decyzja jest sensowna, żeby nie obciążać, żeby państwo skutecznie mogło realizować. Jest powołany zespół specjalny przez pana premiera, są uruchomione służby i tak dalej, czyli działania są błyskawiczne i miejmy nadzieję, że wyjaśnią dokładnie całą sprawę. Powtarzam, taka instytucja jak nadzór finansowy musi być bardzo, nie bym powiedział, taka wyprzedzać po prostu zdarzenia, to po pierwsze. Ja zresztą pisałem takie, wie pan, interpelacje poselskie też w tej sprawie jeszcze w zeszłym roku do pana przewodniczącego Chrzanowskiego w sprawie Getin, grupy Getin i Getin Noble Banku, w sprawie programu naprawczego pisałem, że tu warto by się temu przyjrzeć. No i nawet taki zaszczyt mnie dotknął, że znalazłem się na tych stenogramach, jest wymienione moje nazwisko, że tamten Szewczak przeszkadza, coś tam się dopytuje, dowiaduje, krytykuje i w ogóle chce tam jakiś porządek robić. No więc widać, że no może, że niektórzy widzieli problem.
Stenogramy wczytywał się Łukasz Jankowski.
Dzień dobry Państwu. To jest w ogóle kopalnia wiedzy. One nie są pełne, są białe plamy w tych stenogramach. Bardzo chętnie zaczęlibyśmy, co jest w tych białych planach, bo tam będą najciekawsze informacje, które mecenas Giertych razem z redaktorem Czuchnowskim pominęli, byli w swojej publikacji. Pytanie, bo tam jest też taka informacja prawdziwa, nieprawdziwa, że senator Bierecki chciał zdeponować w holdingu pana Czarneckiego pieniądze. To jest prawda, pan poseł wie?
Pan senator Bierecki publicznie wczoraj zaprzeczał te informacje, są całkowicie nieprawdziwe i podał informację, że wystąpi na drogę prawną przeciwko panu Czarneckiemu.
Jeszcze jedna, wiele tu jest kwestii, jedna dość istotna nowelizacja. W zeszłym tygodniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o KNF-ie, która wprowadza między innymi człowieka premiera, prezesa Rady Ministrów do samej komisji z prawem głosu. Może to była dobra decyzja w takiej sytuacji, żeby zwiększyć bezpośredni nadzór premiera nad KNF-em, kiedy ten instytut, kiedy ta komisja działa niesprawnie.
No, powinna przede wszystkim działać sprawnie. No, to jest, od tego trzeba by zacząć. Ja zresztą na komisji sejmowej poświęconej na przykład sprawie GetBacku podnosiłem wielokrotnie krytyczną ocenę, że tu niewiele się posuwamy do przodu i że po prostu nie ma tak, że można bezkarnie Polaków okradać, oszukiwać, wprowadzać błąd, narażać na straty. To trzeba robić szybko, więc tutaj jest ta zmiana, nowelizacja rzeczywiście nastąpiła. Pan premier będzie miał swojego przedstawiciela. W KNF-ie będzie również obecność przedstawiciela służb specjalnych, BFG, UOKiK-u, a więc tych instytucji, które właśnie tym rynkiem się zajmują. Ale jeszcze raz powtarzam, wie pan, to zawsze zależy od charakteru ludzi, na pewno w dużej mierze. Od tego, czy ktoś potrafi się postawić, czy ktoś po prostu nie ogląda się na to tak zwane, co tam media czy elity sobie na ten temat mówią.
Jeszcze mamy czas na jedno pytanie, czyli komisja śledcza, czy warto, żeby działaniami Marka Chrzanowskiego zajęli się posłowie w Sejmie, żeby prześledzić, jak KNF działał wobec całej grupy kapitałowej Leszka Czarnackiego.
Nie, no oczywiście marzy się tam opozycji, te absurdalne zupełnie działa prokuratura, działają służby, sprawa jest prosta, podał się do dymisji szef KNF-u, wszystko będzie, mam nadzieję, jasne, wyjaśnione. Najważniejsze jest, żeby przywrócić zaufanie do instytucji tak ważnej, a żeby to zaufanie było, to nie może moim zdaniem być to po prostu jakaś wyjątkowo przyjazna dla bankierów instytucja. To musi być twardy zawodnik, który po prostu nie będzie się oglądał na to, jakie miliardy za kim stoją.
A jeśli chodzi o meritum, czy pan poseł myśli, że prezes KNF-u mógł złożyć taką propozycję korupcyjną?
Nie, dlatego, że ja nie widzę, wie pan, dowodów żadnych. No to jest tytuł w Gazecie Wyborczej. Ja nie mam zaufania do Gazety Wyborczej, do tych dziennikarzy, którzy to napisali. I tak naprawdę nie widzimy żadnego dowodu, ani stenograma, ani żadnego zdjęcia, ani żadnego filmu, ani żadnego słowa na ten temat, że coś takiego padło. Więc to jest słowo przeciwko słowu i potrzebne jest oczywiście śledztwo i myślę, że to wyjaśni.
A z drugiej strony ten element, kiedy szef KNF-u mówi, że rząd, że część urzędników rządowych chce przejąć jeden z banków Leszka Czarnackiego za złotówkę, chce tak doprowadzić do tej sytuacji, żeby jeszcze bardziej upaństwowić rynek bankowy w Polsce.
No nie wiem, oczywiście każdy bierze jakąś odpowiedzialność za swoje słowa, ale wiem, no jeśli jakiś sektor ma, czy jakiś podmiot ma poważne kłopoty, to jak to mówi, tak czy owak będzie miał problem Nowak, czyli państwo zostaje zawsze na końcu tego łańcuszka i zawsze potem trzeba stabilizować jakąś tą sytuację, ten rynek.
Na to pan minister Piotr Nowak też tam się pojawia, wiceminister finansów.
To będzie wczytywał się w te taśmy, to w jakim kontekście?
W kontekście działania rządu, żeby przejąć jeden z banków Leszka Czarnackiego, ale dobrze pamiętam.
Czytając te, trzeba pamiętać o tym, że jedna z osób uczestniczących w rozmowie wiedziała, że nagrywa jest. I to też jest warto przeanalizować, w którym kierunku była pchana ta rozmowa i w jaki sposób rozmowę kontrolowała. Łukasz Jankowski, bardzo serdecznie dziękuję. Janusz Szewczak, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Kto będzie następcą prezesa KNF-u?
No nie wiem, to są oczywiście wyłącznie decyzje pana premiera. To jest ważna decyzja oczywiście, dlatego że za dużo było tych, moim zdaniem, tych przykładów nierozwiązanych do dzisiaj spraw. Poprzedni szef KNF-u zarządów Platformy, pan Andrzej Jakubiak, również niestety moim zdaniem bardzo krytycznie ocenia wiele szkód wyrządzonych. Sprawa Polisolokat, przecież nie załatwiona sprawa tak zwanych kredytów frankowych, sprawa funduszy inwestycyjnych kilku znanych. No to po prostu ciąży i dlatego no naprawdę jest to niesłychanie ważny wybór nowego szefa KNF-u, ale to należy wyłącznie praktycznie do decyzji premiera Mateusza Morawieckiego.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Janusz Szewczak, polityk Prawa i poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. O, już 9:55.
Czas na przegląd prasy.
Najwyższy czas. W studiu Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Była mowa o energetyce, była mowa o wizycie sekretarza do spraw energii w rządzie amerykańskim Ricka Perry'ego w Polsce. To może powiedzmy, że ten pan pojechał też później na Ukrainie. O tym pisze portal Business Alert. Pan autor się nazywa Piotr Stępiński w artykule Teksas na Ukrainie. Na razie jeszcze ze znakiem zapytania. Ukraina chce wzmocnić partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Kijów liczy na wsparcie przez Waszyngton reform ukraińskiego sektora energetycznego i walki z kontrowersyjnym gazociągiem Nord Stream 2. USA przekonują o otwartości na współpracę z Ukrainą, wieszcząc jej, że może stać się drugim Teksasem. W takim wieszczeniu, kto może stać się drugim czymś. Amerykanie są naprawdę bardzo dobrzy. Konkretów chyba na razie brak, ale wizyta na pewno ważna. Trzeba na nią zwrócić uwagę. Polityko jeszcze cię nie zagląda. sięgaliśmy do tego portalu uwielbianego przez eurokratów. Tam jest artykuł pana Benjamina Haddada, który pisze o tej zapowiedziach prezydenta Macrona i pani kanclerz Merkel o tym, że będzie europejska armia. No i tutaj pan Benjamin Haddad, że pisze, że właściwie skąd te amerykańskie pretensje? Przecież była mowa o tym, że Europejczycy mają się więcej przyłożyć do obrony. No to właśnie się przykładają. Taka mała złośliwość przeciwko Trumpowi. Tylko co stoi za tą złośliwością? O tym znów polski portal Defense24. Francuski, koniemiecki, spór o europejską zbrojeniówkę. Komentarz pana Jakuba Epalowskiego, portal Defense24. Otóż bardzo ładnie wyglądają takie różne zapowiedzi wspólnej europejskiej armii, ale jak się patrzy na strategię obu tych krajów, jeśli chodzi o politykę obronną, to tam jest bardzo wiele różnic. Są różnice, jeśli chodzi o kierunki eksportu broni między Niemcami a Francją. Jest konkurencja na zagranicznych rynkach. No i też są różnice, jeśli chodzi o strategię ściśle militarną, bo oczywiście ładnie brzmi mówienie, że prezydent Trump jest niedobry, ale już jeśli chodzi o współpracę ściśle wojskową, to jednym z filarów bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec jest współpraca z Norwegią. A Norwegia z kolei to jest kraj, który z racji na swoje takie silne emocje antyrosyjskie i poczucie rosyjskiego zagrożenia tam przez Morze Północne, bardzo jest mocno związana z NATO i bardzo mocno stawia na współpracę z Amerykanami, pomimo wszelkich różnic. Rzeczpospolita, jest artykuł o tym, czy rekonstrukcja rządu będzie, czy nie będzie głęboka. Na razie nie wiemy, więc nie będziemy się na tym skupiać. Ale jest też artykuł pana Wiktora Ferfeckiego, gdzie pojechały cenne Araby. Unikatowe konie czystej krwi wywieziono z Polski za granicę na podstawie zeskanowanych podpisów. Chodzi o urodzonego w marcu 2017 Ermitaż, jeden z najbardziej obiecujących ogierków polskiej hodowli konia arabskiego. Tajnia w Michałowie pozwoliła na jego wyjazd za granicę. W jakim celu, trudno to ustalić, bo ogierek wyjechał z kraju bez jakiejkolwiek umowy. Nawet nie wiedziałem, że mówi się ogierek, ale takiego języka używa pan Marek Szewczyk, były naczelny konia polskiego. Nie wiem, na ile te wiadomości są wiarygodne, ale na pewno dobra zmiana w stadninach koni, to zdaje się nie był najlepszy pomysł. Proszę państwa, The Washington Post, to jest ta gazeta, ten wzorzec amerykański gazety wyborczej, to jest ta gazeta, której motto brzmi Democracy dies in darkness, demokracja umiera w ciemności, w mroku. Tam zawsze jest wiele krytycznych artykułów o prezydencie Trumpie, ale nie je będziemy dzisiaj cytować. Nawet nie kolejny raport o tym ze strony Kongresu, o tym, że Amerykanie nie są przygotowani do rywalizacji militarnej z Chinami i z Rosją. Jak oni, proszę państwa, tych Chińczyków strasznie się jednak boją. Ale ciekawa jest inna rzecz. Już jest artykuł pani o korzeniach zresztą azjatyckich, pani Amy Wong. Pani Amy Wong pisze o tym, że w Grecji znaleziono miasto, które zdaniem greckich archeologów gdzieś tam na południe od Koryntu było budowane przez jeńców zdobytych w wojnie trojańskiej. I tak, proszę państwa, wraca historia. Zaglądam często do brytyjskiej prasy, szukam wiadomości, co będzie dalej z Brexitem. Z Brexitem jest kompletny chaos, naprawdę nie wiadomo, czego oni w tym wszystkim chcą. Trudno tutaj wywieźć jakieś spójne zdania, więc zajmijmy się rzeczami, które w Wielkiej Brytanii są stałe i stabilne. Stała i stabilna jest póki co rodzina królewska, a książę Karol, najdłużej chyba czekający na tron, następca tronu w dziejach nowożytnej Europy, kończy właśnie 70 lat. Tutaj jest takie ładne zdjęcie w Daily Telegraph. Książę Karol w otoczeniu rodziny, są obaj synowie z żonami. Księżna Kate jest ubrana w taki sposób bardziej stonowany, brytyjski. Księżna Meghan nieco bardziej swobodnie i amerykańsko. Każdy może sobie wybrać, jaki styl woli. A w artykule jest o tym, że książę cały czas jest aktywny społecznie, a po jego parku biegają wiewiórki. Spójrzmy jeszcze na jeden artykuł angielski jeszcze, ale to może na zakończenie, jak zdążymy. Spójrzmy na polskie tygodniki i miesięczniki w sieci, proszę państwa. Artykuł Wojciecha Stanisławskiego. Wojciech Stanisławski zawsze ciekawie rekomenduje książki. Jedna książka to jest książka Petera Frankopana. To jest syn ten księżnej de Frankopan, która była u nas kilka miesięcy temu, znanej prawniczki europejskiej pochodzenia chorwacko-szwedzkiego, zajmującej się sprawami prawa wojny między innymi. Jej syn jest profesorem Oxfordu, napisał książkę o jedwabnym szlakach w dziejach. I też Wojciech Stanisławski rekomenduję książkę znanego państwu pewnie Wojciecha Góreckiego, Buran Kirgiz wraca na koń. To oczywiście nawiązanie do Ryszarda Kapuścińskiego, Kirgiz schodzi z konia. Kolejna fascynująca zapewne książka Wojciecha Góreckiego o świecie środkowej Azji. Wojciech Górecki pewnie będzie z którymś z programów wschodnich. Nowe państwo, proszę państwa, w listopadowym nowym państwie dwie rzeczy byśmy polecili. Artykuł Antoniego Rybczyńskiego, Puścin spuścił psy wojny ze smyczy. To jest oczywiście o tej nieformalnej rosyjskiej armii najemników, która pojawia się wszędzie tam, gdzie są konflikty. Ostatnio w Jemenie. I taka mała perełka publicystyczna Olgi Doleśniak-Kolońskie, Szczęście w nieszczęściu. To jest o tym, jak wyglądają dzisiaj Niemcy. Przejeżdża sobie pociąg koło legendarnej skały Lorelei, nagle się zatrzymuje i okazuje się, że trzeba czekać, ponieważ gdzieś na dworcu znów kolejny zamach. Jak Niemcy, tacy spokojni mieszczańscy Niemcy gdzieś tam z nadrenii reagują na to, jak ten świat się zmienia. Chciałem teraz jedną rzecz powiedzieć Optymistyczną, jedną nieoptymistyczną. Nieoptymistyczna to będzie, proszę Państwa, znaczna review amerykańskiego portalu konserwatywnego, również pisma konserwatywnego. Jeżeli seks jest płynny, płeć jest płynna, to dlaczego wiek nie może być płynny? To oczywiście jest nawiązanie do tej sprawy tego 69-letniego Holendra, który powiedział, że on żąda, żeby mu sądownie zmienić wiek na 49 lat, bo on się tak czuje. Być może w świecie zachodnim powoli następuje ten moment, kiedy będzie takie zbiorowe puknięcie się w głowę. I na zakończenie, proszę Państwa, tygodnik idzie. W tygodniku idziemy, jest wystawa, którą chciałem bardzo serdecznie zarekomendować. Znaczy jest artykuł o wystawie, oczywiście pani Sylwia Gawrysiak pisze o ekspozycji w Muzeum Narodowym Krzycząc Polska. Tytuł Krzycząc Polska to oczywiście nawiązanie do wiersza Juliusza Słowackiego. To jest o tym, jak wyglądała sztuka polska, która szykowała się na niepodległość. Wystawa jest rzeczywiście fascynująca. Śmieszna przy tym sprawa jest taka, że niektórzy ludzie związani z opozycją, jak przeczytali ten tytuł i tam jeszcze były takie, ponieważ jedną z części ekspozycji na koniec było zdjęcie ludzi uczestniczących w Marszu Niepodległości. Zresztą w kontekście tego tytułu nawiązującego do Słowackiego można potraktować to jako krytyczne podsumowanie Marszu Niepodległości, a niektórzy ludzie związani z opozycją stwierdzili, że to jest jakaś pisowska propaganda skrajnej prawicy. Tak to jest, jak ludzie są wyabstrahowani z własnego dziedzictwa kulturowego. Wystawa w Muzeum Narodowym. Polecam.
Powiedziałeś, że w sprawie Brexitu w Anglii panuje całkowity chaos. Patrzę na portal interia.pl. Przełom w sprawie Brexitu. Pilne posiedzenie rządu na dzisiaj zwołane przez panią premier, w którym mają zapaść jakieś decyzje. O tym w tych portalach, które przeczytałeś, nic nie ma.
I o tym w tych portalach jeszcze nie było. Natomiast pilne posiedzenia rządu brytyjskiego następują średnio raz na tydzień, dlatego że pani premier May jest bardzo mocno atakowana przez tą najbardziej eurosceptyczną frakcję wśród torysów, którzy po prostu uważają, że w ogóle powinno się zerwać wszelkie negocjacje, a z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że na przykład w kwestii irlandzkiej będzie bardzo źle, jeżeli Brytyjczycy tak zupełnie się z Unią Europejską nie dogadają. Może tam padną jakieś nowe propozycje.